we need to do is make sure we keep talking.
Nauka XXI wieku to jest podcast, audycja, która jest dostępna w internecie na stronach nauka.podcasty.info. Zapraszamy do subskrypcji. Bardzo wiele ostatnio odkryłem komentarzy na temat naszego podcastu, co mnie bardzo ucieszyło, w miejscu, do którego nie przyszło mi wcześniej do głowy, żeby zajrzeć, czyli w iTunes. Bo nasz podcast jest dostępny też na komórkach iPhone'ach. I tam aplikację do podcastów obsługuje iTunes. I w tym iTunesie...
Co to jest iTunes?
iTunes to jest taki program, który właśnie odtwarza podcasty na iPhone'ach, na urządzeniach firmy Apple.
Apple, ale nie tylko przecież, chyba też na...
Tak, tak, też można sobie w PC-cie zainstalować. W Samsungu są inne aplikacje, znaczy w Androidzie są inne aplikacje. No w każdym razie, wracając, to znalazłem, bo tam słuchacze mogą komentować audycje i to nie jest komentarz, który jest skierowany do nas, czyli do nadających, tylko do innych słuchaczy. I to bardzo fajnie było poczytać, podejrzeć te komentarze. Jest ich już 30 parę, także bardzo dziękujemy za te komentarze, bo są miłe w większości i bardzo pomocne, bo jest to zawsze jakiś odzew od słuchaczy, także bardzo prosimy o taki odzew oczywiście, będziemy bardzo wdzięczni. No, przypomnę, że subskrybować można właśnie przez iTunes albo przez kanał RSS. Można też zaglądać na stronę nauka.podcasty.info i tam wypatrywać kolejnej audycji, no ale to jest trudniejsze. Myślę, że łatwiej zasubskrybować po prostu i dostać do skrzynki swojej pocztowej albo właśnie do jakiegoś czytnika.
W komórkach też.
W komórkach można, tak. Także zapraszamy do subskrypcji. Ja przypomnę jeszcze tylko, że ten podcast jest projektem mojej fundacji. Fundacja nazywa się Otwórz się. Otwieramy się właśnie też na naukę i jeśli któryś ze słuchaczy uważa, że audycja jest wartościowa, cenna, chce, żeby ich było więcej, no to bardzo prosimy o dotację. Ta audycja jest utrzymywana z dotacji. My nie mamy żadnych wpływów abonamentowych, nie jesteśmy polskim radiem, które jest finansowane. Tak, ja chcę uniknąć, żeby nie było reklam w audycji, bo to jednak jest zupełnie ciało obce według mnie w takim przekazie. No to tyle takich informacji wstępnych. No, jak słyszycie, dzisiaj moim gościem jest mój tata, Marian Kozielski, profesor Politechniki Warszawskiej. No i zaprosiłem tatę do mikrofonu, żeby opowiedział nam o ostatnim o ostatniej Nagrodzie Nobla 2015. To jest dokładnie opisane, już myślę, że wszyscy się zapoznali, ci, którzy interesują się nauką, no ale przypomnę, że Komitet Noblowski docenił odkrycie oscylacji neutrin, które świadczą o tym, że neutrina mają masę. Zanim przejdziemy do tej masy, bo to bardzo ciekawe jest odkrycie według mnie, no niedługo się dowiemy pewnie, że foton też ma masę.
Może.
Ale zanim do tego przejdziemy, to przypomnijmy, co to jest w ogóle neutrino, bo to jest jedna z cząstek elementarnych.
Dobrze, więc może ciekawe w tym wszystkim jest, w jaki sposób neutrino zostało odkryte.
No właśnie.
W jaki sposób ludzie się dowiedzieli, że istnieje taka cząstka neutralna, która bardzo słabo oddziaływuje z materią.
Bo to stąd ta nazwa, neutrino, czyli neutralne.
Tak, no właśnie powiem, bo to jest dosyć ciekawe. Więc badając rozpad promieniotwórczy beta, to wiadomo, że to po prostu z jądra atomu są emitowane elektrony, mogą być dodatnie elektrony, czyli antyelektrony lub normalne elektrony ujemne. W każdym razie, jak badano bilans energetyczny tych elektronów, które wylatywały, to okazywało się, że tam ten bilans się nie zgadzał. Brakowało.
Manko było.
Właśnie. No więc wpadł na pomysł Pauli, to był włoski uczony w 30 roku, 1930 roku.
Już kawał czasu temu.
Tak, nie? To już prawie 100 lat, jak widać, ale to były początki mechaniki kwantowej i wtedy jeszcze nie wiedziano, że jeżeli energia tam się wydziela w jakiś sposób, to powinna się wydzielać w postaci kwantów na poziomie atomowym, kwantowym. Ci, którzy pracowali w tej dziedzinie, w mechanice kwantowej, zdawali sobie z tego sprawę. Między innymi właśnie Pauli wpadł na pomysł, że być może właśnie wydziela się jeszcze inna cząstka oprócz beta, prawda, czyli elektronu, który wylatuje z jądra, wylatuje jeszcze inna cząstka.
Której nie widać, tak?
Neutrino. Dlaczego nazwał neutrino? No bo po przekształceniu tego jądra, znaczy po wyemitowaniu cząstki beta, czyli elektronu, samo jądro, jeżeli beta minus, prawda, to wzrasta jego ładunek dodatni. Wtedy, bo ujemne wyemitował, to musiał dodatni, prawda, no musi tak. się bilansować. Wobec tego jądro wzbogaciło się o ładunek dodatni, prawda. A w takim razie od razu był wniosek Pauliego, że w takim razie ta cząstka, która się emituje i która bilansuje tę energię, prawda, musi być neutralna. Neutralna.
No a tak, ponieważ, ale nie wpadł na pomysł, że są jakieś dwie, które jeszcze się bilansują.
No zaraz. Więc rozumowanie jego było takie. Pierwsza rzecz. Wyemitowana cząstka, prawda? Druga, jaka własność tej cząstki musi być? Jest neutralna pod względem elektrycznym, dlatego że stwierdzono, że jeżeli wyemituje się na przykład elektron, no to ładunek jądra wzrasta o plus jeden. Czyli jeżeli zabraknie jednego elektronu, tam powiedzmy jednego ładunku elementarnego w jądrze, no to o tyle samo, czyli ta cząstka musi być neutralna, prawda? I jeszcze coś więcej, stwierdzono, że masa jądra przy emisji beta minus, znaczy zmniejsza się o tyle, o ile wynosi sam elektron, prawda? Jak ile masa wynosi elektronu, jeżeli emituje elektron. Czyli jak gdyby ta cząstka neutralna nie powinna mieć masy, stąd wynika, prawda? Bo ona nie wprowadza nic, znaczy jej brak, wyrzucenie z jądra nie powoduje zmiany masy jądra. Prawda?
Więc, ale ty wielkości nie zaniedbywalnej, czy w ogóle?
No więc ja mówię tak, jak Pauli to rozumował, prawda? Więc stwierdził taką rzecz. To musi być mała cząstka, obojętna elektrycznie, czyli neutralna. Wiadomo, znane były neutrony wtedy. Neutron to jest składnik jądra, jak wiadomo, prawda, są neutrony, czyli nukleony obojętne, neutrony i protony w jądrze, prawda? Więc jeżeli, ale to są masywne cząstki, bardzo ciężkie. Protony i neutrony, one wprowadzają,
no tak, w skali mikro oczywiście.
Decydują. No oczywiście ciężkie, jeśli chodzi w skali jąder w ogóle, tam w skali subatomowej właściwie. No i teraz jak taka cząstka, jak w takim razie nazwać tą cząstkę? No to nazwał ją Fermi, to był też inny z kolei uczony, noblista, zresztą Pauli też dostał Nagrodę Nobla za to. Nazwano ją jako od włoskiego neutron, mały neutronik, to znaczy neutronik. W polskim języku mówi się zmiękczenie jest inaczej. Na przykład dziecko, dzieciątko, prawda? A we włoskim jest bambo albo bambino. Bambo to jest dzieciak, a bambino dzieciątko. Wobec tego prostym było, że tak powiem, no, aproksymacją tej nazwy, że neutron to duży neutron, a neutrino to jak gdyby malutkie, mały neutronik, czyli po polsku to po prostu jest neutronik, stąd nazwa neutrino. No i jeszcze jedna ciekawa...
Czyli to jest
ciekawa,
włoska nazwa, nie łacińska chyba, tak?
Tak, to jest, no, no łacina ma dużo jest bardzo zbliżony do łaciny, właśnie pochodzi z łaciny, prawda? No wiadomo, właśnie. To jest współczesna łacina, można powiedzieć do pewnego stopnia. Nie jestem lingwistą, więc nie chcę się wypowiadać na ten temat. Ale co jest ciekawe tutaj w tym wszystkim, że Pauli po tym, jak ogłosił swoją ideę tego neutrina, że istnieje taka cząstka neutrino, wyrażał się w ten sposób, że zrobił rzecz straszną. Mianowicie nazwał, czy wynalazł cząstkę, która nie da się doświadczalnie sprawdzić. A to jest coś potwornego w fizyce. Przede wszystkim każda teoria powinna być weryfikowalna. Więc również i to istnienie neutrino powinno się dać doświadczalnie stwierdzić. A w owym czasie stwierdzono, że tak słabo oddziaływuje neutrino, ponieważ ma ładunek zero, prawda, więc nie może oddziaływać elektrycznie, ale silnie też nie oddziaływuje, okazuje się. Dopiero później stwierdzono, że neutrina oddziaływują jeszcze za pomocą trzeciego rodzaju sił, słabo. Oddziaływują słabo, no więc Pauli był bardzo, że tak powiem, zdegustowany swoim odkryciem i właśnie mówił, że zrobił rzecz straszną, ponieważ wymyślił cząstkę, której nie można sprawdzić istnienie, której nie można potwierdzić. No okazało się, że minęło 26 lat, czyli w roku 1956 po raz pierwszy stwierdzono z całą pewnością, że neutrina istnieją. Ale proszę zobaczyć, nie tak dawno w ogóle nie wiedzieliśmy, że istnieją neutrina.
No właśnie, neutrino to fajnie bardzo obrazowo przedstawiał zawsze profesor Marek Demiański, kiedy podczas wykładu wystawiał rękę w kierunku słońca teoretycznego, bo na sali to nie widać tego słońca i mówił, że w tej chwili przez moją rękę przepływają miliardy neutrin i one w żaden sposób nie reagują z moją ręką.
Tak.
Co więcej,
ja nie odczuwam tego.
Rzadko bardzo reagują z całą masą Ziemi.
Tak.
Ale
pojedyncze w ciągu doby reagują.
No właśnie, jest ich miliardy albo nawet tryliardy przepływających przez Ziemię, ale tylko kilka na dobę reaguje w ogóle z masą, która jest na Ziemi, tak? No więc
tak.
Ciężko wykryć taką i udowodnić.
No i żeby je wykryć, to pobudowano specjalne, olbrzymie urządzenia pod ziemią w kopalni, taką całą salę olbrzymią. Na ścianach zastosowano czujniki takie, właśnie detektory w Japonii, a równolegle też w Kanadzie. I w Japonii tym głównym zarządzającym, głównym naukowcem, który się opiekował tym detektorem olbrzymim, był Tokoyaki Kai Ita, właśnie noblista tegoroczny. A w Kanadzie Arthur MacDonald. Arthur MacDonald. Warto jeszcze dodać właśnie, że oni zostali uhonorowani nie za odkrycie, neutrino zostało odkryte wcześniej, ale za stwierdzenie, że neutrina mają masę, bo najpierw wydawało się, że nie mają masy, no i że przechodzą te oscylacje, to znaczy mogą zmieniać tożsamość. Za chwilę powiem na ten temat.
Tożsamość mogą zmieniać, tak.
Ale współpracowała też, warto to wspomnieć, że współpracowała tam, była zatrudniona również naukowiec, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, Dorota Kiełczewska.
No, to koniecznie trzeba się odezwać do pani Doroty, w takim razie
no,
do pani
myślę,
profesor.
Że właśnie,
mamy
że
ją tutaj w Warszawie,
tutaj,
więc
być może udzieli jakichś informacji bliższych na ten temat, a przede wszystkim dlaczego nie została uwzględniona w tej nagrodzie. Być może, że jej rola nie była aż tak duża, no ale dobrze by było, żeby
no na pewno dużo wie na ten temat, więcej niż my możemy doczytać i dowiedzieć się. Także jeśli jesteście zainteresowani, żeby zaprosić panią Dorotę, panią profesor, no to dajcie znać w komentarzach, ale ja się postaram, żeby zagadać i może się uda.
Jeszcze warto dodać, że ten detektor olbrzymi tysiącami, dziesiątkami tysięcy, właściwie 10, tam 11 tysięcy tych detektorów, takich elementów. To się nazywa Super Kamikande z Japonii. Natomiast ma mniejszą liczbę ten kanadyjski detektor, z tym, że tam pracuje na ciężkiej wodzie i jakieś 10 razy mniejszą liczbę tych detektorów ma. Tym niemniej był w stanie również Arthur MacDonald wykryć właśnie też tą własność.
Czyli to była kopalnia, jeszcze dodatkowo pewnie wyżłobiona jakaś olbrzymia sala, to byliśmy wszyscy w Wieliczce, to wiemy, jak to mniej więcej może wyglądać.
Są zdjęcia nieraz
właśnie, i zalana ciężką wodą.
Tak, ale to pomieszczenie, gdzie...
No tak. No i na ścianach są detektory.
Tak.
No i teraz... udaje się rejestrować na dobę kilka takich.
O właśnie, dokładnie tak. Więc o to chodzi, że to świadczy o tym, że prawdopodobieństwo oddziaływania tego neutrinu, których przechodzą miliardy, miliardów w ciągu doby, jest bardzo małe, bo tylko pojedyncze neutrina zostają rejestrowane, czyli pojedyncze te detektory, te elementy, prawda, wyświecają, a akurat stwierdzili,
no to tak,
że
w skali makro to można sobie wyobrazić, że rzucamy kamień w jakąś masę i on przelatuje przez tą masę właściwie tylko tam słabo. Właściwie albo ten kamień, to setny czy miliardowy kamień, który rzucamy, dopiero odbija się od czegoś po drodze. Nie?
Natrafia na inny kamień, prawda, i zderza się.
I wtedy
widać. To można powiedzieć, że one są tak małe, że one przelatują mimo tych, a te kamyczki, które są też wewnątrz, też są małe, prawda?
No tak.
Także to tak można sobie wyobrazić, ale to...
Czyli Ziemia właściwie, można powiedzieć, jest przezroczysta dla neutrin.
No tak, tak trzeba przyjąć.
Ale jednak ma masę, czyli...
Neutrina, no właśnie, bo dotychczas wydawało się, zresztą sam Pauli, który wynalazł, że tak odkrył istnienie neutrin, uważał, że te neutrina nie mają masy. Później się okazało, że są trzy rodzaje neutrin, prawda? Jest neutrino elektronowe, neutrino taonowe i przedtem jeszcze neutrino mionowe. Czyli mamy trzy rodzaje. Mówimy, że neutrino występuje w trzech zapachach. Tak nazwano dosyć myląco, że tak powiem, z punktu widzenia.
Potem jeszcze kolory wymyślono.
Bo to z zapachem nie ma nic wspólnego.
No tak, ale trzeba było jakoś odróżnić.
Jakoś odróżnić jedne od drugich.
No bo to nie jest plus, minus.
Ponieważ ta własność, prawda, zapach, a w mechanice kwantowej wszystko jest skwantowane, to znaczy, że odpowiednie liczby się nadaje własnością. Na przykład, jeżeli ładunek jest, no to wiadomo, że tam wielokrotność ładunku może być. Jeżeli energia, to też energia skokowo może się zmieniać, ta własność, prawda, bo to jest też pewnego rodzaju własność, prawda, energia. Tak samo i własność, są inne jeszcze takie dziwne nazwy, jak na przykład dziwność też w cząstkach elementarnych, a tu jest zapach, prawda? Też,
żeby odróżnić.
Tam w niektórych przypadkach się zachowuje ten zapach, a jeśli chodzi o neutrina, to tam właśnie nie podlega prawu zachowania zapach. Czyli jedne neutrina mogą przychodzić w inne, zmieniać zapach, oscylować, mówimy, że raz się, prawda, neutrino elektronowe staje neutrino mionowym i na odwrót może być, prawda? Okazuje się, że te neutrina, które przylatują, właśnie za to odkrycie zostali Nagrodę Nobla, że te, które głównie przylatują ze Słońca do nas, bo na Słońcu jest dużo reakcji jądrowych, gdzie są produkowane te neutrina, ale one są produkowane i gdzie indziej też, i w atmosferze ziemskiej. Ale te, które powstają ze Słońca, zanim dotrą do nas, to okazuje się, że okazało się, że ich powinno być trzy razy tyle, ile zostało zarejestrowanych.
No właśnie.
Dlaczego? Dlatego, że one w trakcie właśnie, że te detektory reagują tylko na jeden zapach, na jeden rodzaj tych właśnie, na te elektronowe neutrina. Natomiast nie reagują na inne. Ale to jest jedna rzecz, ale poza tym okazuje się, że bilans wyszedł taki, że one w trakcie przelotu na Ziemię zmieniają swoją tożsamość. I to jest ciekawa cecha, zupełnie dziwna dosyć, ale fakt istnieje. I to stwierdzono, że to, ten fakt, że one mogą oscylować, zmieniać swoją tożsamość, prowadzi do tego, że mają masę, wprawdzie bardzo małą. Neutrina elektronowe mają pojedyncze masę liczoną w jednostkach energetycznych ze względu na mc kwadrat, mają masę rzędu kilku F elektronowoltów, czyli to jest bardzo malutko. Jeżeli dodamy, powiedzmy, neutrony czy protony mają rzędu 10 megaelektronowoltów, prawda, czy giga, mogą mieć, wiesz, większe energie, prawda, to tu jest pojedyncze elektronowolty, czyli miliony razy mniejszą masę mają niż takie zwykłe.
No dobrze, no ale teraz zastanawiam się, co takie neutrino może nam dać, skoro ma tak małą masę i tak mało reaguje z materiałem.
No więc, to jest dopiero nowość, prawda? Nie tak dawno poznaliśmy te neutrina, słabo reagują, ale okazuje się, że za pomocą neutrin można badać wnętrze gwiazd. Właśnie dlatego, że one przelatują, prawda, i one się wydobywają z jąder. Najczęściej, najwięcej ich się produkuje tam, gdzie najwięcej reakcje zachodzą, najwięcej, więc to w jądrze Słońca czy innych gwiazd. I stąd można poznać, na przykład jak wybucha taka gwiazda supernowa, to też jest ciekawe, w jaki sposób, jak się rozkłada energia i tak dalej. I o tym może informować rozkład tych neutrin. Są specjalne badania, teraz to się rozwija na świecie, prawda, te metody badawcze. I za pomocą neutrin dotychczas bada się, za pomocą światła najczęściej, prawda, fotonów, bada się otoczenie. My też, prawda, codziennie posługujemy się oczami, czyli światłem, prawda? Stąd wynika. No natomiast
dużo teraz ostatnio jest właśnie odkryć
natomiast
w kosmosie.
Właśnie można sobie wymyśleć oczy takie neutrinowe, które by badały w innym, że tak powiem, wymiarze to, co się...
No ale to Ziemi nie byłoby widać właściwie przez takie oczy
neutronowe.
No byłaby
przezroczysta, ale coś można było zobaczyć.
No właśnie coś innego pewnie. Pewnie co inne
właśnie
rzeczy
o to
można
chodzi,
zobaczyć.
Dlatego te badania są takie ciekawe, prawda?
No fajnie, to rozumiem, że dopiero to nie jest takie odkrycie jak, powiedzmy, grafen, który był ostatnio nagrodzony Noblem, który właściwie co chwilę słyszymy o nowych zastosowaniach grafenu i o różnych jego możliwościach, natomiast tutaj to trochę potrwa chyba, nie? Zanim coś...
No tak, ale trzeba powiedzieć, że to są badania fundamentalne. O ile grafen to jest po prostu jedna z odmian istniejącego
węgla.
Materiału, prawda? Węgla. O tyle to jest w ogóle coś co jest elementem w ogóle materii, prawda? No bo węgiel, co to jest? No węgiel to jest związek różnych cząstek, prawda? Znaczy związek, zbiór cząstek takich jak na przykład, znaczy atomów, a nie tylko atomów, ale i w atomach wiemy są elektrony i tak dalej, czyli to jest powielenie olbrzymiej ilości cząstek, prawda, które są skupione w ciele stałym, na przykład w grafenie, prawda, i mamy różne odmiany, różne stany tego, tak to można nazwać, węgla, prawda, różne odmiany i to jest grafen. Także z punktu widzenia podstaw, to jest jedna tylko z odmian, prawda? To widać inną rolę, jaką odgrywa w naszym systemie poznania, prawda? Natomiast neutrina to jest składnik materii, prawda? Z tego materia nasza się składa, między innymi.
No tak jak z bozonów Higgsa, tak? Które też są na takim poziomie.
Jest bardzo modne ostatnio.
No właśnie, też przydałoby się coś dowiedzieć więcej na temat bozonu Higgsa, który został w końcu odkryty, także będziemy szukać osób, które będą mogły o tym opowiedzieć.
No właśnie nie dalej niż wczoraj mówił profesor Wroński na temat związku symetrii, próżni próżni z bozonem Higgsa. Bardzo ciekawe było. I być może,
no, udało nam się nawiązać kontakt z paroma osobami, które występują właśnie w Centrum Nauki Kopernik. Są takie spotkania co czwartki tutaj dla dorosłych. To nie są dla dzieci spotkania,
mówimy
tylko dla dorosłych.
W Warszawie oczywiście.
Tak, w Warszawie. Także postaramy się też te najciekawsze, które tematy, które tam są omawiane, zaprosić tych naukowców do nas, do studia. Mam nadzieję, że się uda i że powstaną kolejne audycje. Bardzo dziękuję ci za te wyjaśnienia.
Proszę bardzo. Ja wprawdzie nie jestem specjalistą od cząstek elementarnych. Moja specjalność to jest fizyka ciała stałego. Tym niemniej jako fizyk, prawda, mam nadzieję, że trochę wniosłem tutaj.
No na pewno. To zawsze troszkę nam rozjaśnia i troszeczkę łatwiej próbować przynajmniej zrozumieć. Może trudno sobie to wszystko wyobrazić, bo to są skale w ogóle niewyobrażalne. Ostatnio jak oglądałem takie zdjęcie kosmosu, Andromedy bodajże, gwiazdozbioru, no to powiększenie jest niesamowite i naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Jeśli widzimy na ekranie, powiedzmy, kawałek nieba z Ziemi, a potem ten kawałek powiększamy, okazuje się, że tam nie kończy się, ta materia się w ogóle nie kończy. I jest jej cała masa.
Astrofizyka w ostatnich latach olbrzymi skok do przodu uczyniła.
No właśnie, także też będziemy chcieli o tym porozmawiać, ale to już w następnych audycjach. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zapiszcie się na subskrypcję. Moim gościem dzisiaj był mój tata, profesor Marian Kozielski. Ja nazywam się Borys Kozielski i zapraszamy na następne audycje. Można też posłuchać oczywiście wszystkich poprzednich audycji na stronie nauka.podcasty.info. Można znaleźć wszystkie te audycje.
Powiem do usłyszenia.
Do usłyszenia w takim razie.